kim jesteśmy, kim stajemy się i kim chcielibyśmy być, a kim nie. Czy wszyscy musimy popełniać błędy? Dlaczego nasze wybory muszą ranić innych? Czy nie ma prostej drogi do porozumienia pokoleń? To pytania, które postawili sobie twórcy spektaklu Oni i Oni. O tym dzisiaj właśnie poopowiadamy. Proszę Państwa, oni są wszyscy tutaj natychmiast przyszli tak naprawdę ze Słowenii. To się przed chwilą zdarzyło. Z nami jest Mirosława Piaskowska-Majzel, poetka, prozaiczka, nauczycielka języka polskiego i wieloletnia konsultantka do spraw języka polskiego, autorka wielu książek, a także pomysłodawczyni spektaklu Oni i Oni. No i Mirko, nie będę udawała, że my się nie znamy, znamy się od wielu lat, więc powiedz mi, kogo dzisiaj przyprowadziłaś także do mnie, bo jest z nami
Agnieszka Milewska, nauczycielka biologii, dusza artystyczna, która uwierzyła w to przedsięwzięcie i uznała, że chce wystąpić w nim dla innych. Ale jest z nami również Anna Fraszczyk, która jest współautorką scenariusza i tak naprawdę tego spektaklu by nie było, gdyby nie spotkanie z Anią i gdyby nie rozmowy z Anią.
Ale także jeszcze na łączach jest pani z nami, pani Monika Dąbrowska, wicedyrektorka do spraw wychowawczych w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie. No właśnie nie wiem, czy też brała udział w spektaklu. Nie
Oczywiście.
Wiem, czy powiedziałam, że też jesteś nauczycielką języka polskiego w pierwszym LO. Proszę Państwa, tak się może wydawać, że my ostatnio często spotykamy się, jeżeli chodzi z liceum numer 1 w Szczecinie, ale to nie tylko dlatego, że są naszymi sąsiadami i nie tylko dlatego, że ja chodziłam do tego liceum, że to jest moje liceum, ale są naprawdę bardzo twórczy, ciągle coś się u nich dzieje, bo chcą i myślę, że tutaj nie przesadzę i zacznę od pani Moniki Dąbrowskiej, bo zależy wam na tym, żeby młodzież po wyjściu ze szkoły, powiem, że była szczęśliwa, nie tylko mądra, ale szczęśliwa, to prawda?
Myślę, że jest w tym coś z prawdy, aczkolwiek spektakl był bardzo trudny, emocjonalny. Wszystkich uczestników, aktorów, nas, obserwatorów kosztował wiele emocji, gdyż młodzi ludzie mieli okazję powiedzieć o swoich problemach, tych, co ich dręczy, o których problemach często wstydzą się mówić, nie mają komu powiedzieć, czują się w tym samotni. I Mirka, reżyserka programu, spektaklu, pozwoliła właśnie młodym ludziom wypowiedzieć te słowa, te problemy, jak również i nam dorosłym też dała możliwość wypowiedzenia się. Dla mnie to był zaszczyt, że mogłam brać udział w tym spektaklu, bo również jako matka, jako rodzic miałam okazję też wyrazić swoje zdanie, swoje uczucia, emocje i fajnie, że takie, że młodzież poprzez występy w takich akcjach, w takich przedsięwzięciach może właśnie pokazać się z innej strony tak samo jak i my dorośli.
Ja myślę, że przez teatr można powiedzieć znacznie więcej o życiu. Czasami to jest bardzo zawiłe, czasami nie wprost, a może czasami można coś wykrzyczeć na scenie. To teraz chciałabym, żeby nam Ania powiedziała, skąd to się wzięło. To któregoś dnia przychodzisz do pani profesor, bo tak się, proszę państwa, nadal mówi w liceum. Mam nadzieję, że tak się mówi.
Nie, prawda? Mówi się.
Nie mówi się. Nie mówi się, myśmy jeszcze mówili pani profesor. No ale to przecież to są tylko słowa. Ale przychodzisz i mówisz, pani Mirosławo, pani Mirko, mam taki pomysł. Jak to było?
No na początku to miał być spektakl na podstawie obcego Alberta Camus, ale po rozmowie z panią Majzel stwierdziłyśmy, że w tym jest coś o wiele głębszego. I po rozmowie z panią Majzel napisałam swój pierwszy tekst o moim życiu, o moich problemach i pani go przeczytała w młodszej klasie i byli... No bardzo poruszeni, była cisza i stwierdzili, że większość z nich ma bardzo podobne problemy. I bardzo się cieszę, że przez ten spektakl mogliśmy wszyscy o tym opowiedzieć. Dałam szansę w ten sposób innym, żeby też pokazali, że nie wszystko jest tak kolorowe, jak może się wydawać, nie tylko u młodzieży, ale również u rodziców i u dorosłych. I pomysł na spektakl przyszedł po prostu z takiego powodu, że no, musiał przyjść i... Myślę, że zmusił wiele osób do refleksji.
Aniu, zapytam wprost, co najbardziej cię boli? ciebie, młodego człowieka? Co najbardziej cię dotyka? Co powoduje, że jesteś nieszczęśliwa? Ja wiem, że na przykład w twoim wieku się człowiek zakochuje. No, ale to fajnie. To jest dobre uczucie przeżyć. Nawet miłość, która jest nieodwzajemniona. To trzeba przeżyć, jak się jest młodym. Ale myślę, że nie, to nie o to chodzi.
Myślę, że największy problem jest to, że bardzo wielu ludzi nie chce słuchać. Nie chce wysłuchać. To już nie chodzi nawet o to, żeby pomóc. Po prostu bardzo często zwykłe wysłuchanie drugiej osoby to jest wystarczająca pomoc, jakiej człowiek potrzebuje po prostu. A ludzie nie chcą słuchać.
Nie mamy dla siebie empatii.
Nie mamy.
I to nie chodzi tylko o koleżankę, ale czasami chodzi też o mamę, tatę, tak?
Tak, o dorosłych.
Okropni jesteśmy. To naprawdę najbardziej boli młodych ludzi? To czujesz też, że Mirka, że oni z tym się zmagają, to, że nie są słyszani, że są czasami przezroczyści. Ja już nie mówię o zrozumieniu.
Przed chwileczką Ania uświadomiła mi jedną rzecz. Jeszcze przed wejściem tutaj powiedziałam zdanie, które chciała Agnieszka, żebym zapamiętała, a mianowicie, że poczucie krzywdy, które ma młodzież, idzie inną drogą niż poczucie winy, które mają w sobie dorośli. Ja to zdanie przytaczam. Kiedy powiedziałam to zdanie, myślę sobie, no dobrze, to by oznaczało, to jest moje myślenie wtedy, czy to by oznaczało, że nie ma możliwości porozumienia, nie ma
się
tej
nie
szansy, że się nie spotkamy. Postawiłam znak zapytania i Ania mi właśnie odpowiedziała na to pytanie. Jest taka droga pod warunkiem, że nauczymy się słuchać. Nie ma znaczenia, jakie pokolenie będziemy reprezentować, ale żeby młodzi umieli słuchać dorosłych, dorośli umieli słuchać młodych. I nie chodzi o doświadczenia życiowe, o to, że my coś lepiej lub gorzej wiemy, ale o rozmowę. Myślę, że tak, że to jest fantastyczny punkt zaczepienia do tego, aby każde pokolenie, aby reprezentanci różnych sposobów myślenia, widzenia świata mogli się jednak jakoś porozumieć. Wyjątkowo idealistyczne, ale przynajmniej w jakimś stopniu, myślę, można byłoby tego dokonać.
Nie tylko idealistyczne, ale niezbędne tak naprawdę, bo dopóki nie zaczniemy ze sobą rozmawiać i siebie słuchać. No, rozmowa to też słuchanie. No to rzeczywiście nie pójdziemy do przodu, a my chcemy się rozwijać, chcemy żyć w szczęśliwym świecie. Pani do takiej rozmowy przystąpiła, biorąc udział w tym spektaklu.
Rzeczywiście, kiedy dowiedziałam się o tym spektaklu i tym, że mogę coś powiedzieć również od siebie, jakoś w moim sercu poczułam, że jestem gotowa teraz w moim momencie życia, w jakim jestem, powiedzieć określone słowa, które padły ze sceny. I to chyba było też bardzo dla nas wszystkich doświadczenie takie wspólne. I ja miałam takie ogromne poczucie wspólnotowości. I my nie mieliśmy czasu na to, żeby ze sobą za bardzo rozmawiać przy przygotowywaniach do tego spektaklu. Ze sobą w sensie pozaorganizacyjnym. Ale ja mam takie duże poczucie wspólnotowości. Nie zdążyłam tego powiedzieć wszystkim, bo jakoś tak nie było tej przestrzeni, że oni wszyscy stali mi się bliżsi przez to doświadczenie, jakie żeśmy razem tutaj mieli. Naprawdę to już nie będą ci sami uczniowie, jak spotkam ich jutro na korytarzu. Zupełnie inni. Żałuję, że z maturzystami już się nie będę widziała. Jakoś nas to bardzo mocno połączyło. I mam też takie doświadczenie, bo bardzo dużo pytań my sobie też stawialiśmy. Tak jak powiedziała Mirka, nagle zaczęły się pojawiać nowe pytania. Ten spektakl otwierał nas w nowy sposób. I zrozumiałam, że my nie dajemy odpowiedzi na pytania, na te różne pytania. Pada ich mnóstwo, one są otwarte. Ale zrozumiałam też, że nie zawsze my musimy znaleźć odpowiedź. Że czasem wystarczy tylko obecność. Nawet już nie słuchanie, bo czasami brakuje nam słów. Ale to, że jest obok drugi człowiek i ja wiem, że on jest ze mną, dla mnie. I możemy sobie chociaż pomilczeć razem i być. I to wystarczy. I róbmy to.
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, to bycie, milczenie i wbrew pozorom, Aniu, czasami to wystarczy pobyć. Ja uwielbiałam, kiedy przychodziłam do domu i mogłam usiąść koło mojego taty i po prostu z nim pobyć. Nie musiałam z nim rozmawiać. Ja już jestem starszą osobą, więc on też był starszy, mieliśmy inne doświadczenia, ale tak zawsze było. Ja uwielbiałam przyjść do niego, się przytulić. Nie musiałam o niczym mówić, on nie wszystko musiał jakby rozumieć. Ale myślę, że ta wspólnota, którą sobie też daliście w czasie tego spektaklu, też jest takim dialogiem i taką rozmową. Czy też ten spektakl był budowany w takich konfiguracjach rodzinnych? Nie wiem, że przychodziły mamy z córkami, czy tylko byli to nauczyciele i uczniowie? Jak to było, Mirka? Jak tutaj, no ja, proszę państwa, byłam tutaj z państwem, więc nie byłam na spektaklu, bo oni rzeczywiście przyszli prosto do nas, ale...
Spektakl na szczęście jest zarejestrowany, więc się podzielimy któregoś razu, jak już ochłoniemy. Natomiast proces tworzenia tego spektaklu był wbrew pozorom wyjątkowo trudny. Właściwie zarys, tak jak Ania powiedziała, początkowo to miał być obcy Alberta Camus. Potem pojawiły się rozmowy między nami, rozmowy niezwykle ważne, które odmieniły w ogóle sposób myślenia i widzenia tak naprawdę spotkań teatralnych. Młodzież, która za sprawą Ani, a właśnie tekstu, który Ania napisała, która się otworzyła i która chciała również mówić, i wszyscy mieli taką możliwość, żeby napisać o swoich przeżyciach, o swoich uczuciach, o swoim świecie, o swoim życiu, i wszystko to nam przysłali. Więc zostałyśmy obdarzone wyjątkowym zaufaniem. Bardzo to było ryzykowne oczywiście, ale nikt nie zastanawiał się wtedy nad kategoriami ryzyka. To była przestrzeń otwartości, która pozwoliła nam się ze sobą poznać i spotkać inaczej niż zwykle. I od tego się tak naprawdę zaczęło. I przyszedł taki moment, w którym, kiedy ułożyłyśmy, dzieliłyśmy się z Anią, którymi partiami dialogowymi zajmie się Ania, którymi ja, potem siedzieliśmy wszyscy wspólnie młodzi i szlifowaliśmy teksty. Wyświetlałam ten tekst na rzutniku multimedialnym. Ja uwielbiałam tę pracę wtedy, kiedy wszyscy się zastanawialiśmy, czy tak może powiedzieć młody człowiek. I wszystko dotyczyło tak naprawdę tej kwestii młodości. Ja dosyć długo, to Ania chyba też miała podstawy trochę się złościć, mówiłam Ani, że coś mi tu jeszcze nie gra, czegoś mi ciągle brakuje. Pamiętasz, Aniu?
Tak, tak.
Ciągle mi czegoś brakuje. Coś tutaj jeszcze w tym spektaklu
nie jest. Wszystko jest, nie, ale nie ma.
Nie ma. No i przyszedł taki moment, pamiętasz, jak ja mówię o tych rodzicach, że zaraz, przecież rodzice właściwie mają bardzo podobny świat, mają świat pełen problemów, że w gruncie rzeczy nasze drogi są bardzo podobne, tyle że akcenty tych dramatów, tych niepokojów rozkładają się nieco inaczej w świecie młodego człowieka i w świecie dorosłego człowieka. Ale że wszystkim nam towarzyszą niepokoje, pytania, wątpliwości, niepewność, czy to, co robimy, jest słuszne, dobre, czy doprowadzi nas do czegoś dobrego. Przecież większość dorosłych wcale nie ma takiej potrzeby, żeby skrzywdzić swoje dzieci. I odwrotnie, większość dzieci wcale
nie chce, żeby mama płakała.
Oczywiście, że tak. I w związku z tym ta przestrzeń zaczęła nam się wtedy zmieniać. Więc to był kolejny etap, kiedy ja zaczęłam zapraszać do spektaklu osoby dorosłe.
Ale to są głównie nauczyciele i znajomi. To nie są wasi rodzice, tak?
Nie. Ja nie mogłam sobie na to pozwolić, bo tak, kiedy dzieci jeszcze jako tako znałam, więc tutaj brałam za nie pełną odpowiedzialność. Natomiast przy tak trudnym i osobistym spektaklu jednak nie mogłam sobie pozwolić na zapraszanie rodziców, którzy nie są, którzy nie znają mnie, którzy nie muszą mi ufać. Osoby, które zapraszałam, to zapraszałam...
Znaczy zaprosiłaś rodziców, ale nie tych uczniów.
Nie tych uczniów.
No bo z reguły przecież też jesteście rodzicami.
Ale prawda? Oczywiście Agnieszka całkiem niedawno przecież właśnie wypuściła w świat dwie dorosłe kobiety. Do niedawna młodzież licealna.
Zresztą moja córka była dzisiaj na spektaklu.
Właśnie.
To jeszcze sobie porozmawiacie o tym, co się zdarzyło. Ja myślę, że rzeczywiście, bo to przecież nie muszą być prawdziwe relacje w tym sensie. Znaczy takie,
ale to były prawdziwe.
Znaczy, przepraszam, złego słowa użyłam, bo jak już tylko wypowiedziałam, to wiedziałam, że to może niewłaściwe. Prawdziwe w tym sensie, że to nie musi być między mamą a córką, że one są biologicznie ze sobą połączone, ale uczucia są oczywiście te same, bo zarówno mama, jak i córka tak tak samo to przeżywa. Bardzo mi się podoba tytuł, że nie, bo wiecie, taki tytuł, który oni, wy, my, wy, oni, jest oni i oni, czyli tak naprawdę wszyscy my, tak? To dotyczy nas. Kto wpadł na taki pomysł? Czyli to był pomysł twój, Ania?
Nie, to był akurat pomysł pani Majzer. Mi się na początku bardzo ten tytuł nie podobał. Ale,
no
ale
bo on jest taki chropowaty.
Tak, ale po wysłuchaniu wszystkich
argumentów,
tak, to stwierdziłam, że rzeczywiście ma to sens i że to jest dobry tytuł, całkowicie odzwierciedlający to, o czym jest ten spektakl.
Ja pozwolę sobie tutaj się troszeczkę włączyć, bo wiecie, każdy z nas ma swoją przestrzeń, w której przeżywał ten spektakl. Osobistą przestrzeń. Ja mam też swoją osobistą przestrzeń i w tej przestrzeni osobistej jest na przykład mój mąż, dzięki któremu naprawdę wiele z tych pomysłów tutaj się gdzieś pojawiło i ten tytuł tak naprawdę wyszedł od niego, nie ode mnie. Czy na przykład taką przestrzeń, jaką stwarza Limi, czy mój syn, czy moja córka, którzy dyskutowali, szczególnie moja córka właśnie, też dyskutowaliśmy na temat tego tytułu, na temat tego spektaklu, ale też i niezliczone wręcz rozmowy z Jolantą Obuchowicz, która potrafiła wieczorami spotykać się ze mną co chwilę w jakiejś kawiarence i siedziałyśmy i po prostu zastanawiałyśmy się nad poszczególnymi fragmentami, epizodami. Więc i każdy z nas taką przestrzeń miał tutaj swoich ludzi, którzy mieli dość cierpliwości, by być z nami i tworzyć tak naprawdę ten spektakl, choć my ich nie widzimy.
Mam takie wrażenie, że państwo sobie pozwolili na pewno, może nie wiwisekcję, ale jednak, no bo jednak zaglądanie do własnego serca, umysłu, to nie jest takie proste. I chciałabym z panią, teraz mam pytanie do pani Moniki. Przed chwilą pani Agnieszka powiedziała, że to jednak zmieniło ją i zmieniło stosunek do uczniów, tych, którzy grali, z którymi spędziła tyle czasu. To pani będzie miała trochę inną szkołę teraz. To znaczy, to na pewno wpłynie też na całą szkołę. Jest pani na to gotowa?
Na pewno takie przedsięwzięcia, tak jak Agnieszka powiedziała, powodują, że stajemy się społecznością i taką społecznością inną. To jest już trzeci spektakl, w którym miałam przyjemność brać udział i zawsze udział w spektaklu i w pracy z Mirką i w młodzieżą powoduje, że ja mówię ze swojej perspektywy, tak, że mogłam się poczuć jakby w ich skórze, że mogłam ich zrozumieć, że mile spędzamy czas, bo mimo, że to jest trudna praca i taka obciążająca próby przygotowania, to jednak między nami tworzy się taka więź i no to są takie wspomnienia niezapomniane i myślę, tak jak Agnieszka powiedziała, że mijając się na korytarzach będziemy też już na siebie inaczej patrzyli.
No oczywiście to będzie spojrzenie pełne życzliwości. Wbrew pozorom ja myślę, że takie działania, oprócz tego, że wyjaśniamy sobie niektóre rzeczy, oprócz tego, że możemy je nazwać, to ta wspólnota, o której tutaj panie mówią, jest czymś chyba nadrzędnym. Ja nie wiem, czy więcej sobie jakby być, przez to bycie ze sobą nie daliście, niż to, że wyjaśniliście niektóre rzeczy tak trudne. A może to jest jedno i drugie jednocześnie?
Mam takie przeświadczenie, że mówiąc o tych rzeczach ze sceny, daliśmy możliwość przeżycia widzom ich i zrozumienia, że one są bardzo uniwersalne, bo każdy z nas ma swoje trudne doświadczenia i często myślimy, że one są tylko nasze i że tylko my doświadczamy jakichś określonych typów trudności i nagle się okazuje, że te słowa, które padają ze sceny, to są moje słowa, to są moje myśli. Ja też tak mam, ja też tak miałam. I jak rozmawialiśmy potem po spektaklu, tam obu spektaklach z osobami, które były i oglądały, mówiły dokładnie to samo myślałem, to samo czułem w tym momencie mojego życia. I nagle się okazuje, że nie jesteśmy nieporadni, tylko my indywidualnie, ale to jest właśnie coś takiego wspólnego i myślę, że to też może zmniejszać to poczucie winy, o którym rozmawiałyśmy, że się po prostu z tym zmagamy, że to są takie nasze trudności życiowe.
Ale też, proszę Państwa, ja chciałabym, żebyśmy nie mówili, że to są, bo tak naprawdę, przepraszam, i tu nie chcę zbanalizować Waszych problemów, absolutnie, proszę mnie dobrze zrozumieć. Trudno to mają ci, którzy teraz są na naszej wschodniej granicy, tam się toczy wojna. Ale też nie chciałabym powiedzieć, że to, a szczególnie jak młodzi ludzie, myślę, że Ania, się ze mną zgodzisz, młody człowiek ma wszystko graniczne, to znaczy niektóre problemy, to niezrozumienie, to jakieś niezauważenie, one są graniczne, nam się wydaje, że to jest koniec świata. Ja trochę siebie pamiętam, wprawdzie to było bardzo dawno temu, ale pamiętam siebie, kiedy pewne rzeczy były dosłownie graniczne, tak? Jeżeli to się stanie, to ja już nigdy nigdzie nic nie zrobię, to ja już nic nie pójdę, już nic nie będę chciała zrobić. One są, no mamy wtedy burzę hormonów i one bardzo wpływają na nasze życie, a jeżeli jeszcze nie mamy zrozumienia od zapracowanej mamy, od taty, który właśnie spędził ostatni tydzień poza domem, wraca i chciałby mieć spokój, to wszystko bardzo narasta. Mówiąc o tych problemach, to też nie chciałabym mówić, że to są jakieś, to są przede wszystkim takie nieegzystencjalne, że nie mamy co do garnka włożyć, tylko one dotyczą naszej duszy. I to jest najtrudniejsze, żeby to rozwiązać. I właśnie przez to odbicie w lustrze spektaklu jest ważne. Tak też czułaś to, jak dzisiaj graliście, bo dwukrotnie graliście, tak? Dobrze zrozumiałam, że dwukrotnie graliście. I czy miałaś już przez, bo to króciutki czas od prezentacji jednego, drugiego spektaklu, czułaś, że dałaś właśnie komuś takie lustro ciepłe, od którego się mogą odbić?
No ja właśnie myślę, tak jak pani Agnieszka wcześniej powiedziała, że wszystkie słowa, które były wypowiedziane, to większość ludzi też o tym mówiła, też o tym myślała. I no cieszę się, że i społeczność pierwszego liceum i wielu dorosłych mogło się wypowiedzieć w tej sprawie, mogło się podzielić swoimi własnymi historiami. I no ja uważam, że koniec świata dla każdego może być inny. I
oczywiście.
To każdy sobie tak naprawdę ocenia, kiedy on ma problem, jakiej wagi on jest i jak on sobie z tym poradzi. Więc myślę, że to jest katastrofa danego człowieka. Jest, myślę, że nieporównywalna do tego, że na granicy ktoś ma wojnę. I
Nie życzę doświadczenia tamtych
problemów, właśnie, prawda? Właśnie o tym mówię, że no każdy ma inny problem, każdy niesie ze sobą inny bagaż tych problemów, tych doświadczeń. I myślę, że warto po prostu się dzielić tym z bliskimi osobami i przedstawiać to i też innym ludziom, którzy bardzo często po prostu nie rozumieją tego, że ktoś może mieć taki i taki problem.
No właśnie, ja też chciałam powiedzieć, że ja nie bagatelizuję tego jakby problemów młodych ludzi, tylko pięknie to nazwałaś. Każdy ma inny koniec świata, w innym momencie, prawda? Ja wiem, że na pewno za parę lat będziecie z niektórych problemów dziwić się, że w ogóle one tak bardzo bolały, prawda? Że one były, że tyle łez się przez nie wylewało. Ale na szczęście to też polega na tym, że w różnym wieku inaczej na pewne rzeczy patrzymy. Ale chciałabym, żebyśmy jednak bardziej ze sobą jakby mniej się ranili, może tak bym powiedziała, bo to macie wrażenie, że też Mirka po tych spektaklach, po tych kilku zaledwie godzinach dla widzów, a wy znacznie więcej, że udało się zrobić coś dobrego dla siebie wzajemnie.
Myślę, bo my, jeśli robimy taki spektakl, no to ja mam zawsze taką potrzebę, żeby iść dalej, czyli wykroczyć poza przestrzeń, w której my się spotkaliśmy i podjęliśmy decyzję, że będziemy realizować jakieś przedsięwzięcie. Więc trudno mi jest mówić za osoby, które na tym przedstawieniu były. Nie zmienia to jednak faktu, że ja odnoszę wrażenia, że te pokolenia idą z pokolenia w pokolenie i te problemy tak naprawdę są, narastają, są właściwie te same. No może z innym natężeniem się one ujawniają i że problemy dorosłych związanych na przykład z procesem wychowania nie są niczym nowym. One są takie same, jak miały miejsce 20 lat temu, 30. Znowu,
też mają tego inne.
Oczywiście, tak, rekwizyty, otoczenie odrobinę się zmienia, natomiast niepokoje, dylematy są te same. Mnie się wydaje, że trzeba o tym mówić, a tak naprawdę, jeśli człowiek będzie miał świadomość, że pewne emocje można nazywać, bo mamy prawo do tych emocji, no to wtedy jest przestrzeń, dzięki której możemy rozmawiać. Lub nawet jeśli nie będziemy umieli zająć stanowiska, to się po prostu przyjrzeć temu, co jest nam obce. Nic więcej. I to już myślę też wystarczy bardzo. To wymaga świadomości.
Ja myślę, że to też znowu do pani dyrektor się zwracam, że taki spektakl to jest dobra... Mogę użyć terapia, słowo?
Może... W tym wypadku tak.
Czy to jest taka dobra terapia dla w ogóle dla społeczności? No, chciałabym daleko pojechać z Szczecina, ale może nie przesadzajmy, ale dla społeczności pierwszego ELO, że to jest coś, co no, chyba dobrze, że wam się zdarzyło.
Tak, i tutaj też padł pomysł, bo jako szkoła co roku, znaczy już drugi raz organizowaliśmy konferencję profilaktyczną naukową dotyczącą
mówiliśmy
problemów
tutaj u nas wieczorem
ludzi, tak?
O tym.
I właśnie stwierdziliśmy, że to jest idealny spektakl, idealna sprawa, żeby na następnej konferencji mogło go zobaczyć jak największe grono odbiorców. I to zarówno młodzież, jak i rodzice. Bo tak jak Mirka i tutaj Agnieszka i Ania powiedziały, tam wybrzmiało tak wiele rzeczy, tak wiele mogliśmy usłyszeć zarówno głosów młodzieży, jak i dorosłych, że uważam, że każdy to powinien obejrzeć. Spektakl Mirki uważam, że no, idealnie jakby trafił w problemy, które nękają młodych ludzi i tak samo rodziców, bo to co Mirka powiedziała, no, nikt z nas nie chce być złymi rodzicami. Staramy się wychowywać dzieci, staramy się je rozumieć, tylko często jesteśmy bezsilni, nie potrafimy tego. I to też wybrzmiewa w rozmowach z rodzicami w szkole, że przychodzą ci rodzice, czują się bezradni, szukają pomocy. I ten spektakl myślę, że pozwoliłby wiele takich problemów rozwiązać, zrozumieć, spojrzeć z innej perspektywy.
No to jest istotne bardzo, bo z jednej strony Mirosława powiedziałaś, że te problemy z pokolenia na pokolenie, one się powtarzają, ale za naszych czasów, nie chcę tutaj za super doświadczoną starszą panią wychodzić, ale za naszych czasów je trochę rozwiązywano inaczej, a czasami ich też w ogóle nie rozwiązywano. I myśmy tak wchodzili w dorosłe życie z nierozwiązanym problemem i nie potrafimy wam czasami pomóc. To też o to chodzi, że być może my sobie sami powinniśmy pewne rzeczy uświadomić. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz się zdarzyła. Myślę, że to jest nie do przecenienia. To, że no na pewno za parę lat Ania będziesz miała świetne wspomnienia. To jest najcudowniejsze, kiedy możemy z liceum mówić, ty pamiętasz, jak robiliśmy w Słowenii dwa spektakle było, a potem jeszcze, no właśnie, zaraz sobie powiecie, czy się gdzieś jeszcze powtórzy ta wasza ciężka praca, czy gdzieś to jeszcze zorganizujecie. Te wspomnienia są niezwykle istotne. To jest budowanie naszego człowieczeństwa i jakby naszej tożsamości. Gdzieś powtórzycie ten spektakl?
Powiem tak, z nikim tego nie uzgadniałam, z nikim tego nie ustalałam, ale skoro są już takie głosy, to myślę, że wszyscy będą chcieli, żeby ten spektakl został powtórzony. A ja dopowiem jeszcze, że jeżeli on ma być powtarzany, to mam nadzieję, że on będzie mógł dorastać razem z tymi osobami, które w nim biorą udział. Czyli on może być poddawany nawet pewnym modyfikacjom.
Modyfikacjom i zmianom.
Tak, oczywiście.
Oczywiście, jeżeli autorka się zgodzi.
Jasne.
Na szczęście. Jest na to gotowa.
Damy radę.
Tak.
Myślę, że takie przedsięwzięcia to, tak jak mówiłam, one bardzo budują i kształtują szkołę. Dobrze, że to coś takiego się zdarza. Myślę, że Mirka to nie jest zwykłe prowadzenie kółka teatralnego, to jednak jest trochę coś więcej. Ale znamy się od wielu lat i ty nie lubisz tylko, ty chcesz coś więcej, przekraczać własne granice i myślę, że też o to chodzi i w pedagogice, i w nauczaniu, prawda? Spoglądam też w drugą stronę na panią Agnieszkę i myślę, że o to chodzi, żeby przekraczać nie tylko swoje granice, prawda?
Tak, i to takie już trochę może wyświechtane wychodzenie ze strefy komfortu.
Oj, tak, tak.
Bo ileż bym miała wolnego czasu na odpoczynek, gdyby nie te próby i przygotowanie do spektaklu, ale jednak nie zamieniłabym tego czasu, ponieważ tworzenie w tym wypadku tego spektaklu jest czymś, co nas niesamowicie wzmacnia, też daje nam poczucie sprawstwa, własnej wartości, więc to jest tak wiele korzyści, że no coś wspaniałego.
I proszę państwa, tak naprawdę to sobie w pierwszym ELO sami to zafundowali. Oni chcą tą swoją strefę komfortu przekraczać i też rozwijać się. No i próbować zrozumieć młodzież, a może to jest najważniejsze, od tego zacznijmy. Mirosława Piaskowska, no niestety Mirka, spoglądam na ciebie, już się na sztanie, już tu mówią, że koniec.
Ale ja muszę to powiedzieć jedno zdanie. Bo wiecie państwo, życzliwość osób z zewnątrz, czyli między innymi Dom Kultury Słowianin. No nie mogę o tym nie powiedzieć, bo ten spektakl...
Tam się właśnie odbywa. Właśnie. Małgorzata Fremus, bardzo dziękuję naszym gościom z pierwszego ELO za przybycie do audycji.
Dziękujemy również.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.